Poranna rozmowa Radia Centrum.
Sprzed mikrofonu kłania się Filip Kozłowski, a moim gościem jest doktor habilitowana Agnieszka Łukasik-Turecka z Katedry Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor, kampanie wyborcze już wystartowały, a przynajmniej tak nieoficjalnie. Pierwsza zdaje się być Platforma, więc od niej zacznijmy, bo wygląda na to, że nawet Donald Tusk przypomniał sobie, gdzie leży Lubelszczyzna.
Tak, rzeczywiście od ubiegłego tygodnia możemy mówić o takiej nieformalnej kampanii wyborczej. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno politycy opozycji ruszyli w teren, również widzimy bardzo konkretne działania obozu rządzącego. Myślę oczywiście o działaniach stricte kampanijnych, konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że przez ostatnie 2 lata politycy nie mieli możliwości przez pandemię COVID-19, aby spotykać się bezpośrednio z wyborcami. Teraz jest czas, aby te braki nadrabiać. Pamiętajmy także, że wybory niedługo, bo jesienią 2023 roku, podaję ten termin oczywiście z takim zastrzeżeniem, że one się odbędą jesienią 2023 roku, jeśli nie będzie wyborów przyspieszonych. To nie jest wbrew pozorom długi czas, aby przekonać wyborców do siebie, aby przedstawić swoją ofertę. Tym bardziej, tak jak już wcześniej podkreśliłam, przez ostatnie 2 lata politycy nie mieli szans, nie mieli możliwości na bezpośrednie kontakty. Nie wiemy, jak będzie jesienią, bo przecież pandemia COVID-19 wbrew pozorom wcale nie jest odwołana, zatem ten okres letni to najlepszy czas na tego rodzaju działalność, na spotkania bezpośrednie z potencjalnymi wyborcami.
Pozostaniemy jeszcze na chwilę przy Platformie, ponieważ sprawiło wrażenie, jakby dalej nie wiedzieli, co robić. Na przemian atakują pozostałych opozycjonistów, później oferują im współpracę i startowanie z jednej listy wyborczej. Czy tylko mnie się wydaje, że ostatecznie Platforma zostanie sama?
Problemem generalnie opozycji jest chyba brak pomysłu na siebie. Rzeczywiście Platforma Obywatelska jest najsilniejszym ugrupowaniem, jeśli chodzi o tę część polskiej sceny politycznej, o tę część opozycyjną. Przynajmniej tak wykazują sondaże. Z jednej strony rzeczywiście Platforma namawia ugrupowania mniejsze do współpracy ze sobą, z drugiej strony widzimy te ataki też wchodząc niejako w buty, pozwolę sobie tutaj na kolokwializm, mniejszych ugrupowań, też można zrozumieć, że one chcą zaznaczyć swoją odrębność. Jeśli na dalszym etapie tej, podkreślmy, nieformalnej kampanii wyborczej nadal będziemy mieć tego typu działania, czyli ani realną współpracę, ani tak naprawdę zdecydowaną czy konkretną decyzję, że opozycyjne ugrupowania idą osobno do wyborów, no to wydaje się, że partie opozycyjne tutaj tracą swoją szansę. Proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Platforma Obywatelska, ale inne ugrupowania opozycyjne przez długi okres czasu jedynym pomysłem na funkcjonowanie na polskiej scenie politycznej miały pomysł, który tak naprawdę skupiał się na krytyce tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica. Tak długo w polityce się nie da. Musi być jakiś konkretny pomysł, musi być jednoznaczna deklaracja, czy ugrupowania współpracują, czy jednak chcą iść do tych wyborów osobno. Wyborcy, zwłaszcza ci, którzy nie śledzą na co dzień wydarzeń na scenie politycznej, muszą mieć to czytelne. W tym momencie, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, no mamy tutaj bardzo nieczytelny obraz tego, co się dzieje po stronie opozycji.
Może poświęćmy teraz chwilę PiS-owi. Nie wiem, czy pani profesor oglądała konwent, ale było na nim widać, że Jarosław Kaczyński jest jakiś inny. Zawsze był atakujący, zawsze był mocny w swoich wypowiedziach. Teraz z jego słów można wywnioskować, że chce siedzieć i czekać. Z czego to może wynikać? Starość, brak pomysłu z powodu odebraniem Pegasusa, czy może jedyny prezes zdaje sobie sprawę, że Polskę czeka los Titanica i nic się nie da zrobić?
To pewnie przyczyn tutaj było bardzo wiele. Pierwszą taką przyczyną bym jednak, na pierwszą przyczynę wskazałabym jednak zmianę tej narracji w związku ze zbliżającymi się wyborami. Proszę zauważyć, że politycy generalnie w czasie kampanii wyborczej nieco się zmieniają, tak? Tu chodzi przede wszystkim o poszerzenie elektoratu, a zatem bardzo możliwe, że uznano, że taka ostra retoryka nie poszerzy tego elektoratu, tak? Trzeba się zwrócić do tych, którzy niekoniecznie są takim twardym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości i być może stąd taka narracja. Drugim takim czynnikiem na pewno jest sytuacja obecna, jaką mamy w Polsce. Przecież rządzący też muszą sobie zdawać sprawę z tego, z jaką drożyzną mamy do czynienia. Niezależnie od tego, co mówią i jak tłumaczą inflację, przede wszystkim wskazując jako przyczynę wojny w Ukrainie, to muszą sobie zdawać sprawę z tego, jak to jest odbierane na tych nizinach, tak, wśród zwykłych ludzi. I bardzo możliwe, że tutaj czynników takiego zachowania, o którym pan redaktor mówi, jest wiele. Tutaj też pewną kwestią jest...
To może przejdę, to może pani profesor, powiem jeszcze o Pacanowie, bo zdaje się, że te kampanie wyborcze wystartowały, a PiS już zaliczył falstart. Ja przypomnę naszym słuchaczom, naczelniczka poczty w Pacanowie poskarżyła się na wysokie ceny do ministra Michała Cieślaka, a ten zażądał dyscyplinarnego zwolnienia kobiety. Skończyło się to tym, że Jarosław Kaczyński wyznaczył na ochotnika pana Cieślaka, aby odszedł z fotela ministra. Wniosek moim zdaniem jest jeden. Nikt nie odrobił pracy domowej pod tytułem Wojciech Mann i Radiowa Trójka.
Tak, chciałam do tego też nawiązać. Oczywiście pan redaktor ma rację. Jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, pani naczelnik została zwolniona po skardze ministra. Wiemy dobrze, że...
Znaczy miała zostać, nie zostanie zwolniona.
Tak, dzisiaj wiemy, że nie, oczywiście, ale mówię o sytuacji tej pierwotnej. Jakby skarga ministra skutkowała taką, a nie inną decyzją przełożonego, pani naczelnik. Przecież dobrze wiemy, tu nie trzeba być specjalistą od prawa pracy, że każdy pracownik ma prawo do ustosunkowania się, podania własnego zdania, jakiejś obrony. A tutaj jeszcze raz podkreślam, jeśli możemy wierzyć doniesieniom medialnym, ta reakcja była no, niewspółmierna do sytuacji. Konsekwencje były bardzo szybkie. To pokazuje pewną pychę rządzących i myślę, że jest to rzeczywiście duży falstart, duży problem, przynajmniej w tym momencie. Ale proszę też pamiętać, że polscy wyborcy są bardzo tolerancyjni. Dużo poważniejsze sprawy, mówiąc kolokwialnie, przysychały. Wyborcy mają krótką pamięć i prawdopodobnie to po jakimś tam dłuższym okresie do tego nie będą ludzie nawiązywać, chociaż prawdopodobnie politycy opozycji będą do tego wracać. Rzeczywiście no, był to duży błąd, jeśli chodzi o ugrupowanie rządzące. Ja chciałam jeszcze nawiązać, panie redaktorze,
ja
do jednej
kwestii. Pani profesor jednak kończył, ponieważ dobiega nasz czas antenowy. Na tym akcencie pamięci Złotej Rybki byśmy zakończyli. Doktor habilitowana Agnieszka Łukasik-Turecka z Katedry Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II w Lublinie była moim i państwa gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Filip Kozłowski, żegnam się ze słuchaczami. Do usłyszenia.